534 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Wita się Paweł Bobołowicz. Niestety nad Ukrainą cały czas trwa alarm przeciwlotniczy i wiemy, że spadły na Ukrainę szczątki rakiety spadły na ukraińską stolicę w Kijowie na szpital dziecięcy, ale to nie są jedyne uderzenia. Alarm wciąż trwa. Łączymy się z Arturem Żakiem. Dzień dobry, Arturze.
Dzień dobry, Pawle. Kłaniam się nisko.
Arturze, co wiemy o tej sytuacji? Co teraz dzieje się na Ukrainie?
To jest kolejny zmasowany atak rakietowy na Ukrainę. Od jakiegoś czasu Rosja stosuje taką taktykę, że podnosi w powietrze między innymi MiG-31K. To są samoloty, które przenoszą rakiety Kinżał. To są te systemy hipersoniczne rosyjskie, ale także Rosja często używa systemu walki elektronicznej, czyli pozorowanych celów radioelektronicznych. Nie tylko te pozorowane cele faktyczne, ale także właśnie dla zmyłki cele elektroniczne, jednocześnie wypuszczając rakiety zarówno manewrujące rakietowe pociski, jak i właśnie te hipersoniczne kinżały. Odnotowano, tak jak ty mówiłeś, wybuchy w obwodzie kijowskim, a mianowicie w samym Kijowie, w dzielnicy Obołońskiej, spadły szczątki zestrzelonej rakiety, spadły na szpital dziecięcy. Całe szczęście Merkliczko podaje, że nie ma żadnych zniszczeń i nie ma ofiar, ale także odnotowano w przestrzeni powietrznej Ukrainy, w obwodzie czerniowieckim, rakietę, która według ekspertów leci w kierunku Stanisławowa, czyli Iwano-Frankiwska. Co prawda rakiety te manewrujące mogą zmieniać wielokrotnie swoją trajektorię, swoją trasę, więc na razie nie można dokładnie stwierdzić, czy do Stanisławowa ta rakieta jest wymierzona. Odnotowano także wybuchy w obwodzie chmielnickim. Tam nie poinformowano na razie, czy to są wybuchy spowodowane pracą obrony powietrznej, czy też, nie daj Boże, trafieniem rakiet. Więc myślę, że w najbliższym czasie dane będą jeszcze zbierane, zarówno te dane w ocenie tych pozorowanych celów, jak i faktycznych celów wystrzelonych w kierunku Ukrainy, tych, które zostały zestrzelone i tych, które nie daj Boże dotarłyby do celu. Pawle?
Obserwuję mapę Ukrainy, cała Ukraina na czerwono. To oznacza, że na terenie całej Ukrainy jest niebezpieczeństwo, że te rakiety mogą spaść, tak jak Artur przed chwilą powiedział, rakiety mogą zmieniać kierunek lotu. Ukraina wciąż jest zagrożona. To kolejny brutalny atak rosyjski na naszego sąsiada, ale oczywiście te ataki niestety też miały miejsce w ciągu ostatniej doby. Rosyjskie wojsko przeprowadziło atak rakietowy na hotel Reichards w Zaporożu. Jedna osoba zginęła, a 16 zostało rannych. ONZ potępiła atak na obiekt cywilny, mówiąc, że w hotelu wielokrotnie przebywali pracownicy organizacji. W hotelu był zorganizowany również dzienny obóz dla dzieci. Proszę Państwa, dobra informacja jest taka, że w tym momencie alarm przeciwlotniczy został odwołany. Prawdopodobnie w tym momencie to zagrożenie rakietowe będzie się zmniejszać, przynajmniej w tej chwili na Ukrainie. 9 osób zostało rannych w obwodzie chersońskim w ciągu doby. Armia rosyjska zaatakowała w mieście teren Centrum Pomocy Humanitarnej, fabrykę i placówkę medyczną, poinformowała administracja wojskowa obwodu. Dwie kolejne osoby zostały ranne w wyniku porannego ataku na budynek mieszkalny w Chersoniu. Oficjalnie ewakuację ogłoszono w rejonie Kupiańskim w obwodzie charkowskim. Władze wezwały mieszkańców 37 miejscowości do opuszczenia domu. W ostatnich dniach pojawiły się doniesienia o próbach przedarcia się armii rosyjskiej do miasta Kupiańsk oraz o nasileniu ostrzałów z Rosji. O tym temacie za chwilę z Arturem Żakiem będziemy rozmawiali. Jak informuje Der Spiegel, niemiecki rząd rozważa możliwość dostarczenia Ukrainie w najbliższych miesiącach pocisków manewrujących Taurus. Jednocześnie kanclerz Olaf Scholz chce wyeliminować możliwość użycia ich do uderzenia na terytorium Federacji Rosyjskiej. To wyeliminowanie tej możliwości ma nastąpić za pomocą technicznej modyfikacji pocisków. A prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden zwrócił się do Kongresu o dodatkowe 40 miliardów dolarów w ramach nadzwyczajnego funduszu. Z tego 13 miliardów dolarów powinno zostać przeznaczone na pomoc wojskową dla Ukrainy, pisze o tym Politico, powołując się na niezależne źródła. I wracamy do Lwowa, gdzie jest Artur Żak. Arturze, rozumiem, że ta moja informacja o tym, że kończy się alarm przeciwlotniczy na Ukrainie, że możesz ją potwierdzić.
Tak, jak najbardziej, powoli w wszystkich obwodach alarmy są odwoływane. Alarm został odwołany już tutaj na terenie Ukrainy. Jak spoglądam na mapę, to poszczególne obwody przestają świecić na czerwono, więc prawdopodobnie na terenie całej Ukrainy, no może za wyjątkiem tych terenów na wschodzie i południu Ukrainy, gdzie de facto alarm przeciwlotniczy trwa 24 godziny na dobę, ten alarm nareszcie terenu Ukrainy zniknie. Niemniej jednak alarmy, tak jak przed audycją z tobą rozmawiałem, dla Ukraińców to jest jak w jakimś stopniu prognoza pogody. Codziennie jest co najmniej kilka zmasowanych alarmów powietrznych na terenie całej Ukrainy i tak jak zaznaczyłeś, teren całej Ukrainy jest w zasięgu rakiet, zarówno tych balistycznych, czy hipersonicznych, balistycznych, czy też manewrujących pocisków rakietowych, czy też nawet tych irańskich szachedów, które mają zasięg także obejmujący każdy metr kwadratowy państwa ukraińskiego.
Dramatyczne wydarzenia w Zaporożu w ciągu ostatniej doby i poprzedniej doby zresztą też. Tym razem rakieta uderzyła jednak w hotel. Taki hotel, który jest znany z tego, że zatrzymują się tam goście zagraniczni, też misje międzynarodowe i to wreszcie wywołało reakcję ONZ-u, Arturze.
Tak, dokładnie. Denise Brown, koordynator do spraw pomocy humanitarnej Organizacji Narodów Zjednoczonych, potępił atak rakietowy rosyjski, atak rakietowy na Zaporoże 10 sierpnia, atak na hotel Reykards. To był tak naprawdę, tak jak powiedziałeś, to były dwa ataki. Dzień po dniu ten hotel był atakowany balistycznymi rakietami przez Rosjan. I tak jak zaznaczyłeś, w tym hotelu często zatrzymywały się i zatrzymują się międzynarodowe delegacje, dziennikarze, i w tym przypadku przedstawiciele ONZ-u. Tutaj pani Denise Brown napisała, że jest wstrząśnięta wiadomością, że hotel, który był często używany przez personel ONZ i naszych kolegów z organizacji pozarządowych do wspierania ofiar wojny, właśnie znalazł się pod rosyjskim uderzeniem w Zaporożu. To absolutnie nie do przyjęcia. Tak jak z tobą też rozmawiałem przed audycją, wydawało nam się, że to jest pierwsza reakcja ONZ-u w sprawie ostrzału Zaporoża, miasta, które jest miastem regularnie ostrzeliwanym i nie tylko przez te drogie, potężne rakiety typu rakiet balistycznych, tych hipersonicznych Kinżał czy Iskanderami On jest regularnie był ostrzeliwany też rakietami CSS-300 i jakoś ONZ wtedy nie reagowało na ostrzał. Możliwe, że to jest nadmierny sarkazm z mojej strony, ale jakoś to mi się rzuciło w oczy, że akurat w przypadku ostrzału tego hotelu, w którym się zatrzymywali pracownicy ONZ-u, wywołało to reakcję. Nie wywołała reakcję to, że zginęło dwie młode dziewczyny przed tym hotelem, jedna 19 lat, druga 21. Dziewczyny, które śpiewały, to są byli muzycy, grajkowie uliczni, którzy swoim śpiewem, swoją grą na gitarze, między innymi zbierali środki na rzecz pomocy dla wewnętrznie przemieszczonych osób, ale także armii ukraińskiej, więc możliwe, że to był cel armii rosyjskiej, żeby wyeliminować te dwie młode dziewczyny. Dlatego ta reakcja ONZ-u właśnie wywołała z mojej strony taki trochę gorzki, bardzo gorzki sarkazm. Pawle?
No tak, i zwłaszcza, że mamy świadomość, że w tym hotelu, gdyby te rakiety spadły godzinę wcześniej, to znajdowało się wiele dzieci i te rakiety mogłyby spowodować wtedy jeszcze gorsze skutki. Jestem w Lublinie, być może Państwo słyszycie syreny, być może to są syreny straży pożarnej. Okazuje się, że przed bombami jest ciężko uciec. W Lublinie została wczoraj znaleziona bomba lotnicza z czasów II wojny światowej, 230 kg ładunku. Ta bomba ma być zaraz wywożona z Lublina, ale teren, w którym została znaleziona, to praktycznie prawie środek miasta. Kilkanaście tysięcy osób może być ewakuowanych, będzie musiało opuścić swoje domy, żeby wywieźć tę bombę. Gdy wczoraj rozmawialiśmy ze znajomymi Ukraińcami o tym, że ta bomba została znaleziona dzisiaj rano, ten temat też był omawiany. Wszyscy mówili, pomyśl sobie, ile bomb będzie odnajdywanych na Ukrainie, jak długo i jak to będzie jeszcze trwało, ile będzie min na Ukrainie. Przez ile lat o tym będziemy rozmawiali, jeżeli prawie 80 lat po wydarzeniach II wojny światowej wciąż w Polsce znajdujecie bomby? Co będzie na naszym terenie? Rzeczywiście skutki tego są niewyobrażalne. Ale Arturze, mamy też porozmawiać. Wiemy, że Dmytro Antoniuk dzisiaj jest w drodze, wraca do Kijowa, jest bezpieczny. To też wiemy, że pomimo tego ataku rakietowego bezpiecznie przemieszcza się przez teren Ukrainy. Serdecznie Dmytra pozdrawiamy, ale mieliśmy też porozmawiać o sytuacji pod Kupiańskiem, bo ten temat powrócił teraz do mediów, zresztą nie tylko ukraińskich, ale też rosyjskich.
Jak pozwoli się, jeszcze tylko dokończę temat Zaporoża. Tak jak mówiłeś, w tym hotelu są półkolonie dziecięce i całe szczęście właśnie, że tam nie było dzieci. Dodatkowo w propagandzie rosyjskiej często uzasadnia się w ostatnich tygodniach ataki na centra handlowe i hotele w ten sposób, że Rosjanie tłumaczą, że to są teraz centra podjęcia decyzji, że tam są właśnie oficerzy natowscy, oficerowie służb ukraińskich, a także najemnicy. A przechodząc właśnie do informacji rosyjskich, między innymi z Russia Today, z RT, oni ogłosili, że armia rosyjska zbliżyła się, werwała się praktycznie w okolice Kupiańska i jest już 7 kilometrów od Kupiańska. Między innymi uzasadnili tę informację doniesieniami od tak zwanych korespondentów wojennych rosyjskich, ale także oparli swoje wywody na tym, że Ukraińcy zarządzili ewakuację Kupiańską. Niemniej jednak badacze Osintowi sprawdzili, jak wygląda sytuacja pod Kupiańskim i okazało się, że Rosjanie są i byli 7 kilometrów od Kupiańska od listopada 2022 roku, czyli od momentu, kiedy armia ukraińska odbiła Kupiańsk i wszystkie okoliczne tereny. I od tego czasu, od tej słynnej kontrofensywy jesiennej ubiegłego roku, wojska rosyjskie są na odległości 7 kilometrów od Kupiańska, czyli prawie rok są na takich samych odległościach. Niektórzy badacze na przykład zaznaczyli, że oni mogli się przesunąć od 200 do 600 metrów w kierunku Kupiańska. Niemniej jednak specjaliści oceniają to przesunięcie się jako przesunięcie się, no, łagodnie mówiąc, niewystarczające, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że te działania trwają mniej więcej od roku, czyli od listopada 2022 roku. Pawle?
Artur Żak obserwuje nie tylko realne wydarzenia, ale też działania rosyjskiej propagandy. Arturze, pozostań z nami w łączności w Lwowie. Ja dzisiaj zaczęliśmy inaczej nasz raport z Kijowa ze względu na ten alarm, który trwał i przypomnę, że już na szczęście się zakończył nad Ukrainą, chociaż spadły rakiety i będziemy czekali na informacje, do jakich szkód mogły doprowadzić na terenie Ukrainy, ale przez to też nie opowiedziałem o miejscu, w którym jestem. Nie przywitałem też Dominiki Borcz, która realizuje nasz program, a miejsce dzisiejszego raportu wybrane jest nieprzypadkowo. Tutaj o tym miejscu podpowiedział mi ksiądz Mieczysław Puzewicz, który siedzi obok mnie, ale księdza za chwilę przedstawi, ale powiem o samym miejscu wreszcie. To restauracja Kałyna w Lublinie. Jak nazwa wskazuje, restauracja oczywiście ma charakter ukraiński, a jej właścicielką jest pani Iliana, która specjalnie otworzyła dzisiaj restaurację wcześniej, żebyśmy mogli stąd nadawać raport z Kijowa. Pani Iliana siedzi tutaj ze mną przy stoliku na tarasie tej restauracji. Jesteśmy w samym centrum Lublina, ale w takim miejscu niezwykle zielonym, wyglądającym cudownie i zaciśnie. Ale historia pani Iliany też nie jest prosta, nie jest łatwa, bo to jest historia jak wielu Ukraińców, którzy po 24 lutego ubiegłego roku musieli swój dom opuścić. Dzień dobry pani Iliano. Niech pani opowie tę historię. Jak pani się znalazła w Lublinie?
Добрий день всім. Звичайно, з початком війни ми своєю сім'єю вирішили їхати і спасати дітей і себе, бо не було зрозуміло, яка це буде війна. Оскільки старший син навчався в Любліні, ми їхали до нього ближче і були вже знайомі з Любліном. Як і всі перші люди, які їхали, ми, звичайно, думали, що це буде на місяць, на два, як нам обіцяли. Але цей час затягнувся. Сидіти просто і чекати закінчення, повернення додому, ми не звикли. Як ми
Ja przerwę w tym momencie pani Ilianie, spróbuję troszeczkę przynajmniej przetłumaczyć, co powiedzieć, bo mam nadzieję, że już szczególnie po tym czasie państwo język ukraiński w dużym stopniu rozumiecie, ale pani Iliana po 24 lutego, tak jak wielu Ukraińców, opuściła swój dom ze swoją rodziną, ze swoimi dziećmi, udała się do Lublina, bo tutaj uczył się starszy syn, więc Lublin nie był całkowicie obcym miastem, był miastem znanym, ale to, co jest ważne, bo pani Iliana, tak jak wielu Ukraińców, sądziła, że to jest wyjazd na krótko, wyjazd może na miesiąc, ale ten wyjazd się przeciągnął.
Так, він продовжився цей виїзд, і, звичайно, почали думати, чим займатися, чи йти працювати, але оскільки в Україні ми займалися такою справою, ресторани мали свої, то, звичайно, ми вирішили зробити українське кафе таке, щоб наші українці зустрічалися, згадували, бо це немаленький час, ми всі тут знаходимося, також надати людям працювати, українцям, в своїм колективі і відчувати домівку свою. Це з однієї сторони. З другої сторони, ми хотіли показати польському народу, які ми є щирі українці, які в нас є смачна кухня, які звичаї у нас гарні. І подякувати за те, що вони нас приютили, дали нам допомогу на перших порах, а далі показати, що ми не можемо сидіти на шиї, далі щось працювати, так само розвивати якісь свої плани.
Pani Iliana opowiedziała o tym, że po prostu zajmowali się takim samym biznesem u siebie, w domu, na Ukrainie, restauracją i dlatego też postanowili otworzyć tutaj restaurację, ale restauracja, która z jednej strony pomaga też środowisku ukraińskiemu, daje zatrudnienie Ukraińcom, bo Ukraińcy pracują w restauracji, a z drugiej strony ma być czymś, co pokazuje Polakom, jacy są Ukraińcy, jacy są otwarci, a w pewnym sensie też to, co jest, ja sam sobie pozwolę teraz na komentarz, bardzo istotne w tym, o czym Iliana pani powiedziała, pani użyła takiego sformułowania, że nie chcą siedzieć na szyi Polaków. To jest, pokazuje tego ducha, który towarzyszy wielu Ukraińcom, którzy do Polski przyjeżdżają, że po prostu sprawy biorą w swoje ręce. Jakie problemy pani towarzyszą? Czy Polacy zobaczyli tę otwartość Ukraińców? Czy być może jest inne spojrzenie? Jak pani patrzy na to, jak wy jesteście przyjmowani w Lublinie?
Звичайно, як і кругом є дві сторони цього питання. З одної сторони, дуже багато поляків, які до нас приходять, відвідують, дякують нам, і їм все подобається. Але є такі направлення в це, що дуже багато також негативних є відгуків, тому що про нас, українців. Це як і в коментарях, і в дзвінках, які нам погрожують. Це є дух якоїсь там Росії, які підтримують ці, як там боти йдуть, це всі коментарі. Оце йде негативно. Але більшість поляків, які нас відвідують і які нас знають, всі, всі задоволені нами.
Jak państwo zapewne зрозуміліście, większość Polaków wspiera i przyjmuje z zadowoleniem, ale zdarzają się też negatywne reakcje, szczególnie w internecie. Są te negatywne komentarze, są próby zastraszania. Pani powiedziała o takim towarzyszącym rosyjskim duchu, ale niestety też wśród tych, którzy przynajmniej posługują się językiem polskim, a być może też wśród naszych rodaków. Ale restauracja jest, miałem okazję wczoraj tutaj przebywać, widzieć, jak byli klienci. Dzisiaj jeszcze nikogo nie ma, bo jest przed godziną otwarcia. Na razie jesteśmy tylko my i na pewno pani Ilianie życzymy powodzenia. Autentyczny, prawdziwy ukraiński barszcz, proszę państwa, taki jak wielokrotnie jadłem, wśród tych najlepszych barszczy na Ukrainie. Ale powiedziałem, że tutaj do tej restauracji trafiłem dzięki księdzu Mieczysławowi Puzewiczowi, przepraszam bardzo, duszpasterzowi osób wykluczonych, opiekunowi, dobremu duchowi Centrum Wolontariatu Lubelskiego i osoby, która od lat zajmuje się kwestiami uchodźców, ale też w ogóle kwestiami wschodnimi, też kwestiami Rosji. Znamy się długo i nie będziemy tego ukrywać. Zresztą państwo też księdza Mieczysława znacie z naszej anteny. I chciałem zacząć od takiej osobistej refleksji, którą wczoraj poruszyliśmy w prywatnej rozmowie. Księże Mietku, ksiądz się spodziewał, że Rosja zaatakuje, że dokona tej inwazji na Ukrainę. W pewnym sensie można powiedzieć, że to, co się wydarzyło 24 lutego ubiegłego roku, dla księdza nie było zaskoczeniem.
Nie było może dlatego, że mój PESEL wskazuje na to, że już wiele rzeczy w wydaniu Putina widziałem, albo skutki działań Rosji putinowskiej obserwowałem. Myślę tutaj o Czeczenii, myślę o Gruzji, Myślę o Krymie i Donbasie, więc właściwie to była kwestia czasu. Oczywiście ja nie wiedziałem, kiedy to nastąpi, ale w listopadzie 2021 roku razem z moim zespołem rozpoczęliśmy przygotowania do przyjęcia uchodźców, jeśli ta wojna wybuchnie. I mieliśmy pierwsze mieszkania, domy, jakieś samochody z zebranych wolontariuszy, jakieś fundusze. Są też 24 lutego, ja już wtedy dosyć nerwowo spałem w lutym, ale budziłem się zawsze o 4 i patrzyłem, czy już się zaczęło. I właściwie się nie zdziwiłem 24 lutego, że się zaczęło. Naturalnie, że nie mogłem przewidzieć skali tego wszystkiego, ale to, że ta wojna przyjdzie, tego byłem niestety pewien. No to taki los złego proroka.
Ksiądz mówił o tych przygotowaniach, na przyjęcie migrantów z Ukrainy, ale też ksiądz wspomniał o tych swoich doświadczeniach pracy z migrantami o wiele wcześniejszymi. Czy ta fala migrantów z Ukrainy właśnie w jakimś stopniu różni się od tych uchodźców, z którymi mieliśmy do czynienia wcześniej, z którymi do czynienia też ma Europa, z uchodźcami z Afryki? Czym się różnią Ukraińcy?
O, to jest duża różnica. Przede wszystkim wielu Ukraińców tutaj już było w Polsce, tak? Więc przybywają do kraju sobie znanego. No, tranzyt przez Polskę był w różne strony Europy czy świata. Poza tym no, jest ta taka... powiedziałbym takie napięcie. Przyjeżdżamy i nie wiemy na jak długo, może wrócimy. No, na przykład efektem tej sytuacji jest chociażby na terenie Lublina niski bardzo procent dzieci ukraińskich, które uczęszczają do szkół. To tylko 40% w wieku szkolnym chodzi do szkół, reszta jest na nauce zdalnej, co dla dzieci w ich rozwoju no, nie jest sytuacją korzystną. Ale też trzeba to rozumieć, że chcieliby wrócić, prawda? Przyjeżdżają chcieliby wrócić. Raczej te poprzednie fale migracji czy uchodźstwa to no, zamiarem pozostania tutaj albo wyjazdu dalej na zachód Europy. Ukraińcy jakby na chwilę tutaj przysiedli, większość, tak? I myślą jeszcze o tym, żeby wrócić. Choć myślę, że z czasem ta liczba chętnych do powrotu będzie się zmniejszała. No są oczywiście tacy, którzy tutaj rozpoczynają nowe życie. Ja bardzo ich podziwiam, bo to nie jest łatwa decyzja i później, żeby sobie łatwo poradzić na jednak nie swojej ziemi, zapuścić korzenie. Z niektórymi rozmawiam i mówią tak, że jak jadą na Ukrainę, to czują, że to już nie jest ich miejsce. A jak wracają do Polski, to mówią, to jeszcze nie jest ich miejsce. To jest taki stan zawieszenia. No ale w tej sytuacji jest to zrozumiałe.
Jakie były te formy pomocy, które Centrum Wolontariatu, wasze środowisko próbowało przekazać, czy zastosować, czy wspomóc Ukraińców? Co chcieliście im dać i czy te formy pomocy okazały się skuteczne?
Trzeba byłoby oczywiście przyjąć jakąś miarę skuteczności. Od więcej niż 20 lat środowisko Centrum Wolontariatu angażuje się w pomoc dla uchodźców, stąd też pewne pomysły mogliśmy jakby natychmiast tutaj zacząć realizować w oparciu o wcześniejsze doświadczenia. Ale to czego potrzebuje każdy, kto uchodzi, ucieka od siebie, to potrzebuje domu. Ja zawsze to podkreślam, że nie ośrodka, nie schroniska, ale domu. Dlatego też ten nasz model pomocy opiera się o domy nadziei. Mamy ich w tej chwili 11. W tej chwili rzeczywiście zamieszkują tam tylko i wyłącznie rodziny ukraińskie. Wcześniej byli też uchodźcy z innych krajów. Jest taki piękny moment, kiedy przyjmujemy kogoś do domu i wręczamy mu klucze. Proszę Państwa, klucze mamy zawsze, one są dla nas czymś oczywistym, ale jeżeli ktoś przyjeżdża i dostaje tutaj klucze, no to już ma jakieś poczucie sprawstwa w swoim życiu. On może otworzyć, zamknąć, tak? Nie jest to jak w ośrodku, że jest szlaban czy, prawda, dyżurny, który może wpuścić, może nie wpuścić. Ale do tych domów jeszcze oczywiście jest cały mnóstwo innych narzędzi, które stosujemy, jak kursy zawodowe, certyfikowane kursy języka polskiego, pomoc w znalezieniu pracy i przede wszystkim spotkania integracyjne pomiędzy Polakami i Ukraińcami. Dążymy do tego, żeby powstawały takie partnerstwa rodzin pomiędzy Polakami i Ukraińcami. No, Polacy znają doskonale, co się dzieje w ich mieście, wiedzą, gdzie są na przykład tanie apteki, gdzie można coś, prawda, załatwić. No to dzięki temu pogłębiła się nasza znajomość z panią Ilianą, która ze swoją rodziną, z panem Wiktorem i z dziećmi bardzo często w takich spotkaniach uczestniczyła. I myślę, że też ważną rzeczą, my to tak określamy, jest strefa słuchania. Jeżeli ktoś do nas przychodzi, nie prosimy go o paszport, o dokumenty. Siadamy, najpierw chcemy posłuchać jego historii. A to jest bardzo ważne, bo ludzie chcą opowiadać, zwłaszcza w tych pierwszych miesiącach. To my właściwie to byliśmy takimi wielkimi uszami, które wysłuchiwały historii, tak? A były to czasami koszmarne historie. W pierwszych dniach dotarła do nas matka z dwójką dzieci, której mąż zginął na froncie. Ona akurat pochodziła z Odessy. Więc to zresztą to wiąże się mnóstwo niesamowitych, jakichś takich niespodziewanych historii, chociażby historia pana Iwana, która mi bardzo mocno zapadła w pamięć, a której jeszcze do końca nie umiem zrozumieć tutaj tego, jak doszło do tego, że on znalazł się u nas. Ja otrzymuję któregoś ranka telefon od kogoś z Białej Podlaskiej, czy przyjmiemy i zaopiekujemy się rannym kierowcą wojskowym. Oczywiście tak, to szybko, bo wiedziałem, kto dzwoni. Ale jak się okazało, pan Iwan został ranny w samochodzie pod Kijowem. Tam zginął jego brat i jeszcze kolega. Jego rosyjscy żołnierze wzięli ze sobą do ciężarówki, która wiozła prawda, rannych. W zamian za obrączkę. Jedyne, co miał przy sobie i jeszcze był świadom, to oddał im tę obrączkę ślubną. Znalazł się w szpitalu na Białorusi. Tam lekarz zorientował się, z kim ma do czynienia. Przeniósł go z oddziału takiego SOR-u naszego, powiedzmy, na oddział, w którym były ofiary czy osoby, które ucierpiały wskutek wypadków. A potem, nie wiem, jaki to szereg, pewnie jak się zmieni sytuacja, to będę mógł to odcyfrować, jak to się stało, że ktoś jeden do drugiego z moich znajomych białoruskich dzwonił, aż wreszcie. No i też staje na granicy. Iwan przyjechał bez paszportu, nie miał nic, nie? Ale tutaj też otwartość naszych służb granicznych, że jedna rozmowa, no jest wojna, jest człowiek ranny, tak? Ma zdruzgotane biodro. No, w tej chwili też jest wszystko tutaj... On jest już tutaj po operacji, prawda, ma wstawione właściwe tam części, może już chodzić, twarz też ma już tutaj naprawioną chirurgicznie. Ale jest mnóstwo takich historii niesamowitych, na które trzeba było czasami reagować natychmiast, prawda? Ale cieszymy się naprawdę, cieszymy się z tego, że możemy w jakikolwiek sposób służyć tym ludziom, którzy do nas przybywają.
Historię tych, którzy są w Lublinie, migrantów, nie tylko zresztą z Ukrainy, znalazł się w takim wydawnictwie, które ksiądz przygotował z Centrum Wolontariatu Miło Was Widzieć i patronuje temu wydawnictwu Nowe Radio. Te historie też tam są opowiadane. Proszę księdza, zostało nam niestety niewiele czasu. Chciałem się zapytać jeszcze o pomoc za granicą bezpośrednio na Ukrainie. I muszę się zapytać, bo też nie tylko tutaj udzielacie pomocy, ale też na Ukrainie. Niesamowita inicjatywa w Drohobyczu.
Tak, w Drohobyczu dzięki zaangażowaniu wielu firm lubelskich, no i naszemu jakiemuś pośrednictwu, kończy się budowa szpitala rehabilitacyjnego dla rannych wojskowych i cywilów. Tam będzie ponad 100 osób. Dwa poziomy już działają. Trzeci jest w przygotowaniu, no i staramy się jeszcze zdobyć windę, która umożliwi legalizację. Wspomagamy też hospicjum Matki Teresy w Iwano-Frankiwsku, który mam nadzieję niedługo powróci do swojej właściwej nazwy Stanisławowa. I to jest też wspaniała fundacja, która obejmuje swoją opieką chorych, przesiedleńców wewnętrznych. Odwiedza ich raz w tygodniu, pojawia się lekarz, pielęgniarka, terapeuta. mogliśmy im kupić samochód, a teraz ostatnio kupiliśmy też wspaniałą rzecz, skaner do żył, dzięki któremu można widzieć, co się dzieje w organizmie chorej osoby. Dziękuję.
Dziękujemy księdzu Mietkowi. Ksiądz Mieczysław Puzewicz, osoba, która od lat pomaga migrantom, nie tylko z Ukrainy, duszpasterz osób wykluczonych. Bardzo serdecznie dziękuję. Ostatniego pytania nie zadałem, ale zadam, nagram i jutro Państwo usłyszycie odpowiedź w programie wschodnim, bo chcę księdza się zapytać o to, czy mamy prawo być zmęczeni pomocą dla Ukrainy. To ostatni temat w raporcie z Kijowa, nadawanym z Lublina. Bardzo serdecznie dziękuję. Zapraszam do wysłuchania za chwilę wiadomości, a jutro do słuchania programu wschodniego. Do usłyszenia, Paweł Popołowicz.